Mądre dzieci.
Dzień dobry, kochani. Dziś odbędziemy lot na czerwoną planetę. Czy wiecie, że na Marsie odbył się pierwszy lot drona? Powiemy o tym za chwilę w naszej audycji. Na czerwonej planecie jest też łazik, nawet nie jeden. Jakie są zadania takiego łazika? Jaką wiedzę zdobędziemy dzięki pracy tych urządzeń? Słuchajcie nas do godziny 10. Nas, bo jest tu pan realizator, pan Krzysztof Mysiak, który program realizuje, Paulina Superczyńska jak zwykle zadaje wam ciekawe pytania i ja, Kinga Szymanek, zapraszam was bardzo serdecznie.
No to. Lecimy!
Na Marsie odbył się pierwszy w historii lot maszyny zbudowanej przez człowieka. To także pierwszy lot na obcej planecie w ogóle. Czy to nie jest niesamowite? Dokonał tego niewielki dron, który wzniósł się 3 metry nad powierzchnię czerwonej planety. Pierwszy lot trwał około 40 sekund. NASA, czyli Amerykańska Agencja Kosmiczna, zaprezentowała już zdjęcia drona w locie, a także fotografie zrobione przez drona. Zastanawiacie się może, kto zrobił zdjęcie dronowi w locie? Otóż zrobił je łazik, który jest tam razem z dronem. Ten pierwszy lot drona był bardzo krótki, ale pamiętajmy, że na Marsie panują zupełnie inne warunki niż na Ziemi. Jest inna gęstość powietrza i inne ciśnienie. Jak mówi astronom pani dr Weronika Śliwa, ten lot to historyczny sukces.
Myślę, że to, co jest ciekawe w tym locie, to po prostu jest w ogóle to, że się odbył. Przypomnijmy, że na Marsie atmosfera jest stukrotnie rzadsza niż przy powierzchni Ziemi. Warunki są zupełnie inne.
Główną misją drona jest zbadanie, jak w przyszłości może wyglądać latanie oraz szybowanie nad powierzchnią Marsa. Dron sprawdzi, jak reaguje na podmuchy marsjańskiego wiatru, jak na loty wpływa marsjańska atmosfera i przetestuje własny system sztucznej inteligencji.
Jakie być może poprawki należy wprowadzić do przyszłych takich samolotów, które już będą wykonywały tę pracę badawczą? To są właśnie te zadania jego, żeby to ustalić.
No właśnie, teraz odbył się pierwszy lot drona na innej planecie, ale to może być pierwszy krok do tego, aby nad Marsem poleciał w przyszłości samolot. A jak dron trafił na Marsa? Na pokładzie łazika Perseverance, który wylądował na powierzchni czerwonej planety w lutym. Na Marsie jest także łazik Curiosity. Jest on już tam dłużej, jest w innej części Marsa i też robi badania, o których więcej usłyszycie za chwilę. A tymczasem ja pytam pana doktora inżyniera Marcina Maciejewskiego z Politechniki Lubelskiej, skąd w ogóle wziął się pomysł szukania życia na Marsie.
Pomysł szukania życia na Marsie wziął się tak naprawdę już w prastarych dziejach, kiedy pierwsi astronomowie poprzez swoje pierwsze teleskopy, chyba był to Galileusz, tego co pamiętam, zauważył kanały na Marsie i ludzie zaczęli fantazjować na temat, czy może faktycznie są to kanały nawadniające, czy tam pewnie jakieś są pola, czyli pewnie coś tam hodują, że Mars był czerwoną planetą, to się zastanawiali, może to, co hodują, jest po prostu czerwone, dlatego to wygląda tak, a nie inaczej. Natomiast niestety po tym, jak tam wylądowaliśmy pierwszymi sondami, jak były tam pierwsze wysyłane satelity, już od kilkudziesięciu lat, to się okazało, że Mars jest planetą pustynną, pokrytą rdzą, nie ma niestety swojej atmosfery i jest raczej niemożliwe, żeby tam bardzo łatwo zamieszkać.
A czy naukowcy już wiedzą, czy te zaobserwowane przez astronomów kanały istnieją?
Okazało się, że kanały na Marsie faktycznie istnieją i pojawiło się pytanie, skąd one się tak naprawdę wzięły. W tym momencie możemy powiedzieć, że po Marsie naprawdę płynęła woda. Sporo tych związków właśnie wody znajduje się w czapach lodowych na biegunach. Natomiast z tego powodu, iż Mars nie ma swojej dobrze ukształtowanej magnetosfery, nie ma tego pola magnetycznego, to nie jest w stanie utrzymać atmosfery, ponieważ wiatr słoneczny, który pochodzi właśnie ze Słońca, całą tą atmosferę po prostu zdmuchuje. U nas przez to, że mamy pole magnetyczne dookoła Ziemi, to jesteśmy przed tym wiatrem słonecznym chronieni, jakby w takiej bańce, natomiast Mars tego niestety nie ma. Jest kilka teorii, dlaczego tak było akurat. Jedną z takich bardziej prawdopodobnych, przynajmniej według mnie, jest to, że płynne jądro Marsa po prostu miało zbyt małą masę i zaczęło się zatrzymywać, przez co nie ma w tym momencie jednorodnego pola magnetycznego. Są różne miejsca, w których to pole magnetyczne ma różne kierunki, także kompas na Marsie wskazywałby różne rzeczy, ale na pewno nie północ, natomiast to pole magnetyczne jest za słabe, żeby utrzymać atmosferę.
A więc czy jest szansa na życie na Marsie?
Jeśli życie na Marsie faktycznie miałoby istnieć, to raczej nie będzie to na powierzchni. przez ten właśnie wiatr słoneczny, który jest swojego rodzaju promieniowaniem, to wszystkie komórki i organizmy żywe po jakimś czasie po prostu będą tak napromieniowane, iż będzie to dla nich niekorzystne. Natomiast pod powierzchnią Marsa, na przykład w jaskiniach ogrzewanych od dołu przez lawę, ponieważ na Marsie jest aktywność wulkaniczna, istnieje takie prawdopodobieństwo. Natomiast wywołanie na Marsie takich warunków, żeby można było utrzymać tam życie, jest procesem bardzo trudnym, można powiedzieć, że nawet nieopłacalnym, ponieważ nawet jeśli byśmy tam atmosferę faktycznie przywieźli, to bez pola magnetycznego ta atmosfera po 100, 1000, kilkunastu tysiącach lat po prostu cała atmosfera potem zniknie.
Czego naukowcy chcą się jeszcze dowiedzieć na temat Marsa?
Chcą poznać jego strukturę geologiczną. Badają Ziemię. Curiosity w tej chwili, ten łazik, który tam się znajduje, posiada system właśnie do badania próbek sypkich. Posiada też laser, którym to laserem strzela w skały i na podstawie analizy koloru tego światła odbitego i tych gazów, które w tym momencie się wydzielają, jest w stanie wyznaczyć przybliżony skład chemiczny właśnie tych skał, pracę nad poszukiwaniem życia, nad analizą związków chemicznych. I naukowcy mają nadzieję, że informacje, które w ten sposób pozyskają, pomogą nam w dowiedzeniu się, czy tam było faktycznie życie, jeśli było, to skąd się wzięło, co się z nim stało, lub ewentualnie o samych początkach naszego Układu Słonecznego.
Łazika buduje też na Politechnice Lubelskiej pan doktor inżynier Marcin Maciejewski. Buduje go i przebudowuje, oczywiście nie sam.
Tak, przy tym łaziku pracują poza mną studenci z koła naukowego Microchip na Politechnice Lubelskiej, którego mam szczęście być opiekunem. Dużo osób buduje moduły niezależnie, także nie jestem na szczęście jedyną osobą, która musi tym wszystkim zarządzać. Mamy też osoby, które zajmują się głównie właśnie zarządzaniem pracą pozostałych osób, dzięki czemu jesteśmy w stanie ten tak naprawdę bardzo duży projekt jakoś opanować. Tak naprawdę w łaziku to skomplikowanie możemy podzielić na takie elementy, które się nazywa warstwami. Najniższą warstwę, czyli warstwę sprzętu, śrubki, silniki, siłowniki, łożyska i inne kawałki aluminium. To jest właśnie warstwa sprzętu. Następna warstwa to jest warstwa elektroniczna, czyli są to kable, sterowniki, jakieś czujniki, które są podłączone właśnie do jakichś mikrokomputerów, mikrosterowników. Kolejną warstwą, trzecią, są programy właśnie na tych sterownikach, czyli są to proste algorytmy, które sterują silnikami, sterują napędami. Następna warstwa to jest warstwa komunikacji, to już jest czwarta, czyli w jaki sposób musimy się z tymi wszystkimi sterownikami skomunikować poprzez Wi-Fi. I warstwa piąta, czyli warstwa już tej stacji naszej bazowej. Stacją naszą bazową może być laptop lub kilka laptopów, który wysyła rozkazy przez Wi-Fi. Sieć nasza na łaziku rozsyła te rozkazy do sterowników. Sterowniki wystawiają odpowiednie napięcia na te kabelki. Za pomocą tych kabelków dopiero sterowane są silniki, serwa oraz pobierane dane z czujników.
Łaziki biorą potem udział w zawodach marsjańskich.
Ten teren jest przygotowany przez organizatorów w taki sposób, żeby jak najbardziej przypominał warunki marsjańskie. Do tej pory wyglądało to tak, że przygotowywali kilka ciężarówek czerwonej ziemi, właśnie z kopalni rudy żelaza, która była idealnie taka jak kolor ziemi na Marsie. Ziemia ta była usypana w kilka górek po to, żeby utrudnić łazikowi poruszanie się. Były też wykopane pułapki, takie do mniej więcej, nie jak do kolan, tylko trochę niższe. Rozrzucony żwir, kamienie i przygotowywane tylko kilka ścieżek właśnie pomiędzy tymi przeszkodami, przez które dało się poruszać.
Pan Marcin, który buduje teraz łaziki marsjańskie, mówi, że do tego przydaje się dziecięce doświadczenie budowania z klocków.
Każde doświadczenie się przydaje. Ja się przyznaję, przez kilkanaście lat swojego dzieciństwa, aż prawie idąc na studia, jeszcze się bawiłem Lego. I mogę powiedzieć, że bardzo dużo mnie to nauczyło, jeśli chodzi o umiejętność zaprojektowania czegoś w głowie, rozłożenia elementów, że jedno kółko musi być tutaj, drugie musi być tutaj. Pomiędzy nimi musimy zostawić miejsce na silnik, na drugi silnik ewentualnie. Tutaj musi być zawias, tutaj musi być obudowa. Także całe doświadczenie zdobyte właśnie nawet poprzez takie proste zabawy, jak właśnie zabawa Lego, bardzo się przydaje przy konstrukcji takich dużych projektów.
W audycji mówimy dziś o Marsie, czyli o czerwonej planecie. Mówiliśmy o poczynaniach na Marsie łazika Perseverance i Curiosity, a także drona Ingenuity. Swoją drogą te urządzenia mają bardzo ciekawe nazwy, jeśli przetłumaczyć je na język polski. Łaziki to wytrwałość i ciekawość, a dron nazywa się pomysłowość. Ale wracajmy na Marsa. Łaziki i dron badają czerwoną planetę, aby dowiedzieć się, czy możliwy będzie pierwszy załogowy lot na Marsa, mówi pan doktor inżynier Marcin Maciejewski z Politechniki Lubelskiej.
Pomysłów z ludzką misją na Marsa jest dużo. Głównym pomysłodawcą, w sumie takim najbardziej popularnym, jest Elon Musk. Futurolog, wizjoner, jeśli ktoś go nie zna, to polecam się z nim zapoznać. Bardzo ciekawa osobistość. Natomiast samo wysłanie człowieka na Marsa jest zdecydowanie trudniejsze niż robota. W momencie, jeśli wysłamy robota, to tak naprawdę musimy wysłać tylko kilka ton tego ładunku. Żeby te kilka ton wylądowało, to musi być kapsuła. Żeby tę kapsułę wystrzelić, to oczywiście nam dochodzi dodatkowa masa. W momencie, jeśli będziemy brać pod uwagę człowieka, to takiemu człowiekowi trzeba po drodze zapewnić jedzenie, trzeba mu zapewnić jakieś miejsce, żeby był w stanie się poruszać. Więc po prostu sama kwestia dostarczenia tego człowieka na Marsa poprzez tak naprawdę niewyobrażalnie wielką odległość, wylądowania razem z tym człowiekiem tych kapsuł, podtrzymanie jego życia i miejmy też nadzieję powrót tego człowieka na Ziemię po wykonaniu misji jest bardzo trudne, bardzo złożone. Nie wiem, czy kiedykolwiek nam się uda. Jeśli miałoby się nam udać, to przynajmniej moim zdaniem pierwszym naszym krokiem w tym kierunku powinno być założenie tymczasowej bazy na Księżycu. Tam jest bliżej, w razie jakiegoś problemu łatwiej tam jest wysłać misję ratunkową. Później z Księżyca łatwiej nam będzie polecieć na Marsa, ponieważ w tym momencie już nie będziemy musieli się wyrwać z tego pola grawitacyjnego Ziemi, tylko będziemy startować z Księżyca. Postawienie fabryki i budowanie statków kosmicznych na Księżycu też jest niezłym pomysłem, ponieważ jest tam grawitacja niższa. Nie musimy się też bać oporów powietrza. Nie mamy atmosfery, więc panele słoneczne będą wydajniejsze. I później z tego Księżyca będzie nam łatwiej dokonywać dalszej eksploracji kosmosu, ponieważ tak naprawdę na Księżycu jesteśmy w stanie osiągnąć prędkość kosmiczną nawet średnio szybkim pociągiem na torach.
Tym, by ludzie wiedzieli, czy już jesteśmy blisko załogowego lotu na Marsa, zajmuje się taka organizacja jak Mars Society, mówi pan Robert Lubański.
Jako Mars Society Polska, jako stowarzyszenie, naszym głównym takim celem statutowym jest właśnie popularyzacja wiedzy i popularyzacja nauki wśród młodych ludzi, wśród ogółu społeczeństwa, gdyż bez wiedzy i związanego później z tym zaangażowania tych ludzi w badanie kosmosu, eksplorację kosmosu, no nie ruszymy z Ziemi, a naszym celem jako Mars Society Polska, jak mamy w nazwie, jest lot załogowy na czerwoną planetę, a w późniejszym czasie budowę kolejnych, coraz bardziej zaawansowanych baz, aż do momentu, kiedy cywilizacja ziemska na stałe zagości na Marsie. Organizacja jest jedną chyba z najdłużej działających organizacji z branży kosmicznej. Powstała jeszcze w ubiegłym wieku. Właśnie głównym naszym celem jest działanie w kierunku załogowej misji na Marsa. Oczywiście my jako organizacja nie jesteśmy w stanie wysłać człowieka na czerwoną planetę. Nawet to, że powstało różnych oddziałów Mars Society na świecie wiele, to jednak taki lot załogowy to jest bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Zresztą jakby było inaczej, to już człowiek dawno stałby na czerwonej planecie. Ale właśnie naszym celem jest edukacja, popularyzacja i jakby przez to tworzenie odpowiedniego klimatu społecznego, który będzie akceptował później jednak duże nakłady finansowe państw na organizację załogowej wyprawy na Marsa. Bez tego, bez akceptacji społecznej po prostu to się nigdy nie odbędzie.
Ważne jest, żeby młodzi ludzie sami chcieli dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat, ale nie tak jak w szkole.
Dochodzimy do wniosku, że edukacja, taka klasyczna edukacja w szkole, kiedy dzieci siedzą w ławkach i słuchają, co ma im do powiedzenia nauczyciel, albo czerpią tą wiedzę wyłącznie z książek, dlatego że muszą, jest dużo mniej efektywna od metody, w której dzieci same z własnej nieprzymuszonej woli szukają tej wiedzy, bo chcą ją zdobyć, bo chcą się później tą wiedzą podzielić z innymi, pochwalić się tą wiedzą i to jest najlepszy sposób do tego, żeby tą wiedzę zdobywać, utrwalać i później przy okazji propagować wśród swoich kolegów, koleżanek, ludzi w tym samym wieku.
Taką możliwość daje konkurs Cosmic Challenge. W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja tego konkursu. Wzięła w nim udział m.in. Ola Mazur z Puław, którą kosmos bardzo interesuje.
Od pewnego czasu bardzo się tym zainteresowałam, ponieważ jednak kosmos to jest przyszłość naszego świata. No najbardziej dla mnie interesujące jest to, że jednak nie wiemy wszystkiego na temat tego kosmosu i cały czas dochodzą jakieś nowe informacje, które zmieniają nasze poglądy na temat całego wszechświata. Swoją pracę pisałam na temat kolonizacji Marsa i problemów z tego wynikających, bo wiadomo, że jednak takie działania w kosmosie, na planecie, która nie jest do końca poznana tak dobrze jak Ziemia, mogą posiadać różne utrudnienia. No to na pewno to jest brak wody, bo jednak podstawową substancją chemiczną, której potrzebuje człowiek do życia, jest właśnie woda oraz tlen. Dlatego należałoby na niego sprowadzić rośliny, które również sprawowałyby funkcję żywności.
Bartosz Ludkiewicz, także uczestnik tego konkursu, zastanawiał się nad pozyskiwaniem energii na Marsie, co także ma pomóc przyszłym kolonizatorom tej planety.
Większość mocy z energii, którą przekazują panele słoneczne, będzie przekazywana jednak na zasilanie jeździków i komunikacji z Ziemią, więc problem elektryki w obozach i na własny użytek kolonizatorów rozwiązałem tak, że każdy dostałby w oddzielnym transporcie jak coś na wzór Orbitreka, rowerku, i każdy by pracował, znaczy taki zasilany na własnej sile nóg, albo ogólnie ciała, i każdy by pracował na własną energię.
Obecnie odbywa się druga edycja konkursu Cosmic Challenge. Wyłoniono już 20 finalistów konkursu, a 17 maja odbędzie się finał tego drugiego etapu. Nagrodą dla 3 zwycięzców tego programu jest wyjazd do ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więcej informacji na temat tego konkursu można znaleźć na stronie fundacji spaceship.edu.pl. Dzisiejszy program był kosmiczny. Czas na rozwiązanie zagadki z poprzedniego tygodnia.
Jest to taki, można powiedzieć, że robot, który jest wykorzystywany, na przykład są koncerty, żeby kamera była z góry na całą widownię. Na pewno jest pomocny przy takich na przykład koncertach. Dużo dobrego robi, ale nie jest jakoś strasznie potrzebny. Jest to po prostu fajny i ciekawy wynalazek.
Leciał nad całym miastem. Zobaczyłem, że pan steruje. Zapytałem pana, czy mogę go dotknąć. Czy mogę obejrzeć po prostu. Ma czerwone lampeczki z boku i takie zielone.
No niektórzy na pewno chcieliby coś takiego dostać. Chociażby do nagrywania jakichś ładnych widoków z powietrza. Po prostu nagrywa z góry, tak zwanego lotu ptaka.
No niektórzy przyczepiają kamery i oglądają różne rzeczy.
Jakie na przykład?
Na przykład co się działo, nie wiem, na 10 piętrze.
No właśnie, to był oczywiście dron. Prawidłowej odpowiedzi udzieliła Maja i Tomek i oni otrzymują od nas komiksy z serii Najwybitniejsi Naukowcy wydawnictwa Egmont. A czy wiecie, o czym będziemy mówić już w kolejnym programie?
Reportażysta ukazuje po prostu ciąg jakichś wydarzeń, jakichś zdarzenia. Może być reportaż pisany, czyli w książce czytamy na przykład rozmowę z kimś albo czyjeś wyznania, punkt widzenia. I może być jeszcze reportaż radiowy, czyli wysłuchujemy czyjeś relacje czy wspomnienia. Są też reportaże kierowane do młodszych widzów. Na przykład jak ja byłam mała, to często oglądałam Nelę Małą Reporterkę.
Nela pokazuje życie innych ludzi poza Polską i tłumaczy, co oni robią, gdzie mieszkają i jakie są zwyczaje i tradycje w tym kraju.
Tak więc do usłyszenia za tydzień. Krzysztof Mysiak, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Pa, pa.